Panie pułkowniku, ćwiczenia trwają już kilka dni, więc na początek pytanie, jak przebiegają?
Przebiegają bardzo pomyślnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. To, czego spodziewaliśmy się, czyli ilość biorących udział eskadr zarówno z Polski, jak i z krajów natowskich, zgadza się. Jedynym mankamentem może tutaj być w dalszych planach pogoda, natomiast cała reszta idzie zgodnie z planem.
No, dzisiaj pada, dzisiaj pokrywa chmur jest nisko. Czy to wpływa na możliwość wykonywania startów, lądowań, czy najważniejsza jest pogoda tam, gdzie wykonywane są zadania?
Tak naprawdę w lotnictwie pogoda ważna jest wszędzie, natomiast nie jest tak zła, abyśmy nie mogli wykonać zadań i nie mogli bezpiecznie wrócić na lotnisko. Dlatego i jak Państwo zauważyliście, dzisiaj również odbywa się szkolenie.
To pierwszy przypadek, kiedy Tiger Meet odbywa się w Polsce. Polscy lotnicy, polskie samoloty uczestniczą w tym programie już od kilku lat. Ale moment, kiedy to my przyjmujemy, państwo przyjmujecie lotników z innych krajów natowskich, jest szczególny, bo to są nie tylko ćwiczenia dla pilotów, dla samolotów, ale też dla bazy. Proszę mi powiedzieć, jakie to jest wyzwanie dla samej bazy?
No muszę przyznać, że bardzo duże i tak naprawdę sama organizacja to 70% całego szkolenia, natomiast reszta to jego realizacja. Ogromne przedsięwzięcie logistyczne. 4 lata temu, kiedy już byliśmy w programie NATO Tiger Meet, zauważono, że bardzo szybko się uczymy, bardzo szybko pochłaniamy nową wiedzę. Zaufano nam i po naszej deklaracji, po kolejnych 4 latach dostaliśmy możliwość organizacji tego typu szkolenia. Naprawdę to nie jest długi czas na to, aby uzyskać taką akredytację, dlatego że no to jest bardzo duże przedsięwzięcie, musi być odpowiednia infrastruktura do tego, wiedza, no i około roku przygotowań.
Proszę powiedzieć coś więcej o tych przygotowaniach, bo przecież przylatuje kilkadziesiąt samolotów, pilotów, jak rozumiem także służby techniczne, bo te samoloty muszą być tu obsługiwane.
Dokładnie tak. Aktualnie mamy około 1500 żołnierzy natowskich, która zarówno obsługuje te samoloty, jak i wykonują na nich zadania. Musieliśmy przygotować tyleż samo miejsca do wykonywania przez nich pracę, jak również zapewnić im takie normalne warunki jak socjal, czyli wyżywienie, zakwaterowanie i aby przez 2 tygodnie mogli działać jakby byli polskimi żołnierzami i lotnikami.
Oni mają ze sobą jakieś części zamienne, zapasowe, czy w razie czego one mogą w każdej chwili być tutaj przesłane transportem lotniczym?
No, lotnictwo to taki szczególny rodzaj sił zbrojnych, że dysponuje jednak własnym transportem i dowiezienie takich części to z każdego zakątka Europy praktycznie 2 godziny i można takie elementy dostarczyć. Wiadomo, że te podstawowe, które zużywają się jak w każdego typu pojeździe mechanicznym, każda nacja zabiera, ale nie zabiera ich aż tyle, żeby można przewidzieć wszystkie sytuacje awaryjne. Dlatego te mosty powietrzne są tak ważne i są wykorzystywane.
Jakie zadania piloci wykonują podczas tych ćwiczeń? Czy dobór tych zadań był tutaj państwa domeną? Czy to Polska proponowała? Czy też to było wypracowywane pod kątem tego, co w danej chwili dla NATO jest najistotniejsze?
To jest taki rodzaj szkolenia, że my chcemy coś z niego zyskać, ale również jako strona gospodarz również chcemy zaoferować innym nacjom, żeby oni też coś zyskali. Dlatego całe szkolenie, codzienne szkolenie jest podzielone na tak zwane 2 goły. Pierwszy goł, pierwszy wylot samolotów to nasza inwencja, to co my byśmy chcieli uzyskać od krajów natowskich, eskadr natowskich i jak my byśmy sobie wyobrażali ich działanie na terytorium Polski, aby chronić naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast druga część dnia my uzyskujemy od nich propozycje, co oni by chcieli uzyskać również od nas. Jesteśmy użytkownikiem samolotu F-16 już 11 lat, samolotu jednej z najwyższej generacji w Europie i muszę przyznać, że wiele krajów już zaczyna się uczyć od nas.
Pan pułkownik mówi poranny go i popołudniowy go. Co na taki go się składa?
Na taki go składa się wylot praktycznie wszystkich samolotów. Gościmy u nas około 76 samolotów bojowych plus samoloty, które wykonują loty z polskich lotnisk rozmieszczonych na terytorium naszego kraju. W jednym zadaniu może brać nawet udział do 80-90 maszyn.
I są takie zadania, że wszyscy są mniej więcej nad tym samym terenem, w tym samym regionie naszego kraju?
Dokładnie tak. Jest do tego wydzielona przestrzeń. Nadzorujemy tę przestrzeń i musimy tak zorganizować te loty, aby te 80 statków powietrznych wykonało razem zadanie, a jednocześnie i w powietrzu byli bezpieczni i możemy je spokojnie sprowadzić z powrotem na jedno lotnisko, co również jest wyzwaniem.
Kontrola lotów to jest sprawa tutejszej bazy, czy też także innych baz na terytorium Polski? Ile centrów kontroli lotów jest w to zaangażowanych?
Generalnie cała przestrzeń powietrzna jest podzielona w Polsce i wszystkie ośrodki nadzorują nasze loty, dlatego że aktualnie wszystkie samoloty znajdują się nad całym terytorium Polski. Także na pewno zwiększyliśmy ruch nad polskim niebie. Oczywiście muszę dodać również, że nie tylko nasza baza jest zaangażowana, ale także wszystkie bazy, dlatego że służą jako lotniska zapasowe dla naszych samolotów, jak również inne rodzaje sił zbrojnych. Bardzo są zaangażowane wojska lądowe, które reprezentują podczas szkolenia albo naszego przeciwnika, albo działają razem z nami.
Co pan pułkownik może powiedzieć o zadaniach przygotowanych dla lotników? Co możemy o nich wiedzieć? Co jest tajne?
Generalnie sam proces szkolenia nie jest całkowicie jawny, dlatego że nie powinniśmy przedstawiać naszego poziomu wyszkolenia. Natomiast samo to, że zorganizowaliśmy takie ćwiczenie, wykonujemy i my planujemy misje dla 80 statków powietrznych, które wykonują bardzo różnorodne zadania, to my narzucamy im, co mają zrobić na naszą korzyść dla obrony naszej przestrzeni powietrznej. No już świadczy o tym, że to jest naprawdę wysokiej jakości szkolenie.
Możemy powiedzieć, że tu nieprzypadkowe są dwie rzeczy. Stulecie polskiego lotnictwa wojskowego to jedna sprawa, ale z drugiej strony także dążenia na lądzie, ale i w powietrzu do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Na ile te ćwiczenia wpisują się właśnie w te działania zmierzające do umocnienia obronności tej części NATO?
Bardzo się wpisują w stulecie, natomiast jeżeli chodzi o ten główny cel, właśnie wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to, że możemy nad własnym terytorium przeprowadzić to szkolenie i w szerokim tego znaczeniu przeprowadzić tak zwane zgrywanie z innymi samolotami, które będą wykonywać w razie jakiegokolwiek kryzysu z nami na pewno zadania.
Czy samoloty latają uzbrojone, czy mają symulatory, które pozwalają sprawdzić, czy wykonują zadania? Jak to jest w lotnictwie wojskowym?
W lotnictwie wojskowym tak naprawdę mamy tak zaawansowane systemy, że możemy symulować już wszystko i nie ma tutaj konieczności wykorzystywania realnego uzbrojenia. Wiadomo, to też jest, przekłada się na koszty. Potrafimy obniżyć koszty eksploatacji statków powietrznych, jak i szkolenia przez symulowanie użycia tego uzbrojenia. I tak się dzieje w Europie i na całym świecie. My również w ten sposób się szkolimy i to szkolenie również tak samo wygląda.
Część tych zadań odbywa się nad Bałtykiem.
tak również nad Bałtykiem. Im bardziej różnorodne szkolenie, im bardziej zaawansowane, tym jest atrakcyjniejsze również dla innych nacji. Tym lepiej nas postrzegają, że potrafimy zrobić, przygotować takie szkolenie w różnorodny sposób i na pewno wzrosną nasze oceny jako państwo, które przygotowało to szkolenie.
A czego oni oczekują w tej popołudniowej sesji? Jakiego typu zadania, czym różnią się te, które są jakby z zewnątrz proponowane?
No na pewno oczekują tego, żebyśmy zaangażowali nasze siły i środki, których oni nie posiadają. Tutaj możemy mówić o szerokim wachlarzu naszej obrony przeciwlotniczej, środkach obrony przeciwlotniczej, jak i również innego typu samolotów. Jeżeli kraj wykorzystuje inny rodzaj samolotu, zawsze chciałby wiedzieć, jak może przeciwdziałać przeciwko innemu typowi. I głównie to są te oczekiwania przez inne eskadry lotnicze.
Czyli tłumacząc to jakby na cywilne, to chodzi o to, że oni mogą się zetknąć z obroną przeciwlotniczą w innym systemie niż mieli do czynienia, czy na przykład latają też na nasze MiG-29?
Również prowadzimy symulowane walki powietrzne i efekt jest dosłownie w dwie strony. Tak? I nasze statki powietrzne, które są zaangażowane do tego, uczą się i poznają, jak mogą przeciwdziałać przeciwko innym typom. I zarówno nasi koledzy z innych eskadr chcą osiągnąć ten sam cel.
Pan pułkownik mówił o tym, że po 11 latach użytkowania F-16 my już dużo o nich wiemy i już inni też mogą się od nas uczyć, ale oczywiście każdy ma tu swój sprzęt, są starsze F-16, są równie nowe, są Eurofightery, są Gripeny. No każdy chce się pochwalić swoim samolotem. Czy taka jakaś rywalizacja też jest? Piloci chcą pokazać możliwości tych maszyn, na których właśnie oni pracują?
No na pewno chcą pokazać. Chociaż chciałbym zauważyć, że sam samolot nie wygrywa walki czy wojen. To musi być cały system. I w przypadku naszego samolotu F-16 taki system posiadamy i taki system został zakupiony. To nie jest sam samolot, dlatego że samolot to tylko platforma przenosząca uzbrojenie. Natomiast do tego wszystkiego trzeba posiadać uzbrojenie, system szkolenia, infrastrukturę, umowy i dlatego nasz system, nazywamy to systemem F-16, jest jak do tej pory niezawodny i trudno go porównywać z samym samolotem, które teraz widzimy i możemy z nimi współdziałać w powietrzu.
Ten system się modernizuje i unowocześnia i wzbogaca między innymi o nowe rodzaje uzbrojenia.
Tak, dokładnie. No tego wymaga nowoczesne pole walki, które wciąż się zmienia i tak naprawdę to jest ciągła gonitwa tego, co przynosi nowe uzbrojenie, musi zostać zastosowane antyuzbrojenie i dlatego to jest taka przeciwwaga, że ta modernizacja uzbrojenia na polu walki musi być ciągła i monitorowana, aby ta równowaga istniała.
W materiałach prasowych pojawiła się informacja o tym, że między innymi jednym z zadań będzie jakby odzyskiwanie załóg z obcego terenu. Jak rozumiem, ewentualnych załóg, które się katapultowały gdzieś nad terytorium, nazwijmy to wroga, nie wiem czy na ćwiczeniach tak się mówi, ale jakie jest znaczenie śmigłowców, które uczestniczą w tych ćwiczeniach? Czy to właśnie one mają pełnić te zadania?
To znaczy sama taka misja jest bardzo skomplikowaną misją i to nie tylko do tej misji przeznacza się śmigłowce, dlatego że buduje się od początku całą misję. i w takiej misji mogą brać udział każdy typ samolotu przeznaczony do czegoś innego. Mogą to być samoloty transportowe, mogą to być samoloty myśliwskie, które ochraniają pewną przestrzeń powietrzną. Mogą to być samoloty uderzeniowe, które ochronią w rejonie przewidzianego katapultowania pilota jego teren dookoła. Natomiast śmigłowce powinny odegrać tą najważniejszą rolę, czyli dolecieć do miejsca katapultowania czy rozbitka i bezpiecznie go podjąć z ziemi, odprowadzając z powrotem do bazy. Także śmigłowce tutaj biorą ten końcowy, najważniejszy udział w tym zadaniu.
Elementem takiego ćwiczenia jest oczywiście reakcja, nazwijmy to ogólnie, otoczenia terenu, na którym ćwiczenia się odbywają. Czy z tego typu reakcją, aktywnością wzmożoną ze strony samolotów państw, które z nami sąsiadują, państwo macie do czynienia, widać to?
My tego raczej nie obserwujemy. Na pewno możemy przewidywać, że jakaś reakcja jest, ale do tej pory ani nie zauważyliśmy żadnej aktywności, ani nie było nic słychać w eterze.